Jednym chyba z najbardziej przejmujących mitów miłosnych jest mit Orfeusza i Eurydyki.
Czy miłość jest silniejsza od śmierci? Przy okazji wczorajszych walentynek porozmawiamy o mitach o miłości.
Mamy wspomnienie pioniera zielonogórskiego, który mówi, że był kolejarzem i na nastawni w Zielonej Górze z przerażeniem zobaczył, jak ze środka miasta wyjeżdża na niego pociąg pełen czołgów.
Powojenne losy kolei szprotawskiej.
Dobrze jest mieć otwarty umysł, ale nie na tyle otwarty, żeby z niego co chwilę wypadał mózg.
Czy obok demokracji mamy również idiotokrację?
Proszę Państwa, uczciwie je umyjmy. Policzmy, ile tych zębów mamy, bo jeżeli nam się zęby kończą na ósemce, to nie myjmy do siódemki, umyjmy tą ósemkę jeszcze, bo skoro jest, niech będzie. Natomiast przestrzenie wąskie między zębami, niteczka.
Jak dbamy o zęby?
Te badania idą w wielu kierunkach w tej chwili. Wydaje mi się, że niektóre energie to już widać, które się pojawią i które będziemy na co dzień używali.
W jaki sposób magazynować energię elektryczną?
Łąki kwietne są zakładane. To nie jest tak, że założymy trawnik, a potem z tego trawnika będzie łąka kwietna.
Czym różni się łąka kwietna od trawnika? To tematy dzisiejszej audycji. Krzysztof Bałuk, witam i zapraszam.
Wiem, że nic nie wiem.
Wiem, że nic nie wiem.
Program popularno-naukowy Radia Zachód.
W mitach motyw miłości i śmierci często wzajemnie się przenikają. Miłość prowadzi do śmierci, śmierć zostaje przez miłość pokonana, albo też okazuje się od niej silniejsza. Opowieści o miłości znajdujemy zarówno w księgach biblijnych, w mitologiach, a także w dramatach i eposach antycznych. Miłość pojawia się tam w różnych swoich odmianach. O miłości w rozmowie Renaty Wcisło.
Dziś będzie trochę bardziej romantycznie, a to ze sprawą święta miłości, czyli walentynek, które obchodziliśmy w niedzielę. O miłości w mitach opowiedziała nam znawczyni literatury polskiej i europejskiej, doktor habilitowana, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego Ewa Grzęda.
Miłość jest wielkim tematem w mitologii śródziemnomorskiej, greckiej, rzymskiej. Tutaj przede wszystkim trzeba przypomnieć, że Eros, uosabiający pierwotną siłę kosmiczną, to jeden z najstarszych bogów, czy jedno z najstarszych bóstw tej naszej śródziemnomorskiej mitologii, która ma ogromny wpływ na naszą kulturę, naszą świadomość, aż do dnia dzisiejszego. I można byłoby tutaj wymieniać różne opowieści o miłości. Przypomnijmy, że miłość na przykład leży u podstaw genezy wojny trojańskiej opisanej w Iliadzie Homera, ale jednym chyba z najbardziej przejmujących mitów miłosnych jest mit Orfeusza i Eurydyki. Orfeusz, jak pamiętamy, był według jednego z wariantów mitów synem Apollina i muzy Kaliope. Był niezwykle utalentowany, był śpiewakiem, grał cudownie na lirze czy kitarze i uwodził wszystkich tym swoim cudownym śpiewem. Jego żoną była Eurydyka. Eurydyka była przepiękną kobietą, była nimfą drzewną i oczywiście miała mnóstwo zalotników. I w pewnym momencie, uciekając przed jednym z nich, potknęła się. Wtedy została ukąszona przez żmiję i umarła. Trafiła do Hadesu. Orfeusz oczywiście nie mógł się z tym pogodzić i używając swoich wdzięków przekroczył bramy piekieł. To jest niezwykle ważny moment, dlatego że on wskazuje na to, że miłość jest silniejsza od śmierci. Miłość jest tym kluczem, który pozwala pokonać największe lęki, przekroczyć próg między światem żywych a światem umarłych. Orfeusz dzięki podstępowi dostaje się do Hadesu. Tam oczywiście grając, śpiewając, uwodzi Herona, uwodzi Cerbera i ostatecznie negocjuje z Hadesem, który postanawia mu również urzeczony grą, śpiewem Orfeusza oddać mu Eurydykę. Jest tylko oczywiście tutaj jedno zastrzeżenie, kiedy będą wędrować przez Hades, żeby wyjść na powierzchnię, Orfeusz idzie pierwszy, za nim idzie Eurydyka, Orfeuszowi nie wolno się odwrócić. Orfeusz tego nie wytrzymuje. Tu widać, jak to napięcie miłosne jest ogromne. odwraca się w ostatnim momencie, tuż właściwie przed granicą świata umarłych i świata żywych, i niestety Hades odbiera mu na zawsze Eurydykę. Orfeusz snuje się potem po ziemi, po lasach, śpiewa, opłakuje utratę Eurydyki, nawołuje ją, można powiedzieć nawet, że schodzi na złą drogę, i w pewnym momencie staje się ofiarą drapieżnych menad, które go rozszarpują na kawałki. I według kolejnego wariantu mitu dowiadujemy się, że te fragmenty ciała rozproszone Orfeusza jeszcze nadal wydawały dźwięki pieśni, które były tęsknymi pieśniami za Eurydyką. Ten mit Orfeusza był potem mitem bardzo popularnym w różnych wiekach. Miał bardzo wiele nawiązań w kulturze, inspirował pisarzy, malarzy. Ale z tych wszystkich nawiązań chciałabym tutaj wspomnieć o jednym, a mianowicie o takiej piosence, która towarzyszyła mojej młodości. Edward Stachura i Biała Lokomotywa. Oczywiście Anna German śpiewała Eurydyki, natomiast nie wiem, czy Państwo wiedzą, że słynna Biała Lokomotywa Edwarda Stachury to jest wariant odwróconego mitu o Orfeuszu, kiedy to Eurydyka uwięzionemu Orfeuszowi posyła do podziemia białą lokomotywę, żeby ona go z tych okowów śmierci wyciągnęła. Mówił o tym, pisał Jerzy Satanowski, który dopisał piękną muzykę do wierszy Edwarda Stachury. No więc mit Orfeusza. Te mity greckie są bardzo ważne, ale ja chciałabym też powiedzieć o innych mitach. Mitach kulturowych, mitach literackich, historycznych. I takim mitem bardzo ważnym dla kultury europejskiej, średniowiecznym, wyrosłym na kanwie autentycznej historii, to jest legenda Abelarda i Heloizy. Abelard był francuskim uczonym, filozofem. Heloiza była również wykształconą młodą kobietą, znała grekę, łacinę, wychowywała się w klasztorze, tam ją tego wszystkiego nauczono. Abelard w pewnym momencie został jej nauczycielem i on ją uwiódł. Z tego związku pojawiło się dziecko, co spowodowało dla jednego i drugiego wielki kłopot. Stryj, który zajmował się Heloizą, doprowadził do tego, że Abelard poślubił Heloizę, ale to małżeństwo miało pozostać tajemnicą, dlatego że Abelard jako filozof właściwie nie powinien się był związać z kobietą. To mogło bardzo zagrozić jego karierze. Niestety złośliwi obserwatorzy tego wszystkiego postarali się o to, żeby to nagłośnić. Abelard w międzyczasie troszkę zarzucił swoją pracę, zarzucił naukę, zaczął pisać przepiękne utwory muzyczne, pieśni adresowane do Heloizy. One były potem w średniowieczu, bo to się wszystko dzieje w XII wieku, śpiewane przez wędrownych żaków, i ta historia stała się bardzo popularna. Niestety skończyło się to dla tego małżeństwa źle. Heloiza trafiła do klasztoru, a Abelard został niestety wykastrowany. To była kara za jego pychę, za uwiedzenie Heloizy z nakazu jej stryja. To dla niego też była straszna tragedia. Oni się rozłączyli. Heloiza dożywała swojego życia w klasztorze. Abelard również został mnichem i w tym okresie nawiązali ponownie ze sobą kontakt. I z tego czasu pochodzi niezwykła korespondencja o niezwykłej urodzie miłosna między Heloizą i Abelardem, która potem stała się źródłem inspiracji dla innych twórców europejskich, także już w następnych epokach. I takim niezwykłym nawiązaniem do tej miłosnej historii, bardzo dramatycznej, jest Biblia zakochanych, jaką jest Julia, czyli nowa Heloiza Jana Jakuba Rousseau. To jest powieść w listach, więc ta forma też nawiązuje do tej korespondencji Abelarda i Heloizy, bardzo dramatycznej, która została opublikowana w roku 1761 i stała się taką książką zbójecką dla następnych pokoleń. Opowiada o historii miłości młodego nauczyciela do swojej uczennicy, która nie może się spełnić na różnice stanowe między nimi. Również Julia zostaje wydana za starszego od siebie mężczyznę. Ona się odnajduje w tym małżeństwie, ale jej nauczyciel nie może o niej zapomnieć i właściwie pozostaje na dłuższe czy krótsze okresy przy niej, albo duchem, albo fizycznie jako przyjaciel domu. Julia na końcu umiera w tragicznych zresztą okolicznościach, ratując dziecko, potem ciężko chorując, natomiast ten młody nauczyciel pozostaje jej do końca wierny. Ta opowieść, ta historia wpłynęła potem na całe pokolenie, zwłaszcza młodych romantyków, którzy czytali to z wypiekami, tę opowieść o miłości, takiej miłości zakazanej, niespełnionej, z wypiekami na twarzach. Czytał to między innymi młody Mickiewicz i jeżeli Państwo pamiętacie czwartą część Dziadów, tam jest taka bardzo wymowna scena, kiedy Gustaw w rozmowie z księdzem wskazuje na półkę z książkami, wyciąga z tej półki nową Heloizę, ciska tą nową Heloizą w księdza i mówi o tym, że jest to książka zbójecka, która spowodowała, że jego życie jest nieszczęśliwe, bo pełne namiętności niemożliwych do zrealizowania. Ja oczywiście to strawestowałam. Także oprócz takiej słynnej powieści Goethego, Cierpienia młodego Wertera, ta nowa Heloiza, nawiązująca do tego słynnego romansu czy słynnej miłości średniowiecznej, była biblią miłości dla późniejszego pokolenia XIX-wiecznego, ale myślę, że ona w naszej kulturze obecna jest również do dzisiaj. No i jeszcze chciałam na koniec wspomnieć o takiej naszej rodzimej legendzie historycznej, bardzo niezwykłej, pochodzącej z czasów króla Władysława IV, legendzie Stanisława i Anny Oświęcimów. To było przyrodnie rodzeństwo. Anna była o wiele młodsza od Stanisława. Stanisław był dworzaninem króla Władysława IV i przez długi okres czasu nie widział Anny, nie widział jak dorastała, nie widział jak stawała się piękną panną. W pewnym momencie wraca do swojego rodzinnego Krosna. Tam spostrzega Annę i co się okazuje, że to przyrodnie rodzeństwo darzy siebie miłością i to taką miłością erotyczną. Zastanawiają się, jak pokonać tę trudną granicę. Stanisław oświadcza się Annie, ona te oświadczyny przyjmuje, ale oczywiście nie mają zgody na zawarcie małżeństwa i Stanisław postanawia jechać do Rzymu, żeby uzyskać dyspensę od papieża. Udaje mu się tę dyspensę uzyskać, wraca do Krosna i cóż się okazuje? Że w międzyczasie prawdopodobnie mógł być to również skutek wielkiego napięcia, oczekiwania na wyrok, Anna umiera. Zastaje ją martwą, no jest to dla niego ogromna, ogromna tragedia. Anna zostaje pochowana w kościele franciszkanów w Krośnie na życzenie Stanisława w bardzo specyficznej trumnie z okienkiem, tak żeby Stanisław mógł ją tam odwiedzać i spoglądać na jej cudne oblicze. Po śmierci Stanisława on również w tej samej krypcie został pochowany i te dwie trumny do dzisiaj tam obok siebie spoczywają i są źródłem tej takiej wspaniałej lokalnej legendy. Ja tutaj może jeszcze dodam tyle, że ona również fascynowała polskich twórców, poetów i muzyków, kompozytorów, między innymi Mieczysława Karłowicza, który na jej podstawie osnuł jedną ze swoich najpiękniejszych muzycznych kompozycji. Także te wszystkie przywołane tutaj mity śródziemnomorskie i europejskie, kulturowe, literackie, historyczne w jednoznaczny sposób wskazują na to, że miłość jest uczuciem, które potrafi pokonywać wszelkie granice i które sprawia, że kochankowie nawet po śmierci potrafią się odnaleźć.
Pani profesor, dziękuję pięknie. Moim gościem była historyczka literatury polskiej i europejskiej, doktor habilitowana, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, Ewa Grzęda.
Proszę bardzo, bardzo mi miło.
A towarzyszyły nam utwory Stanisław i Anna Oświęcimowie, poemat Mieczysława Karłowicza, Wieczór baletowy w Teatrze Wielkim Stanisława Moniuszki w Poznaniu oraz Biała lokomotywa, wiersz Edwarda Stachury w wykonaniu Jacka Różańskiego z muzyką Jerzego Satanowskiego. Dziękuję pięknie.
Dziękuję bardzo, dziękuję pięknie.
Renata Wcisło, Radio Zachód.
W lipcu 1910 roku rozpoczęła się budowa trasy, a 1 października 1911 roku nastąpiło jej otwarcie. Miała blisko 51 km długości i wiodła przez wsie położone na południe od Zielonej Góry, Jędrzychów, Ochle, Jarogniewice, Radwanów, Broniszów, Dębiczkę, Wichów, Chodków, Stypułów, Sieciebożyce, Witków, Kartowice. Czas przejazdu wynosił od 2,5 do 3 godzin. Jakie były powojenne losy kolei szprotowskiej w rozmowie Adama Ruszczyńskiego?
Dziś zapowiadana wcześniej druga rozmowa z Mieczysławem Bonisławskim, regionalistą, popularyzatorem dziejów dawnej kolei, współzałożycielem Klubu Miłośników Kolei Szprotawskiej. Dzień dobry.
Witam Ciebie, Adamie, witam wszystkich słuchaczy.
Tydzień temu, już tak gwoli przypomnienia, rozmawialiśmy o powstaniu tej kolei regionalnej, o jej roli w rozwoju wielu miejscowości leżących pomiędzy Zieloną Górą a Szprotawą. Tej audycji oczywiście można posłuchać, a dziś pomówimy o trochę jednak smutnym losie kolei szprotawskiej i o staraniach wielu osób, które skrzyknęły się, żeby uchronić od zapomnienia to, co po niej zostało. Ale zacznijmy od momentu, kiedy jest już 45 rok, Niemcy przegrywają wojnę. Jakie były dalsze losy kolei szprotawskiej? Czy przetrwała II wojnę światową i czy zapisała się jakoś w polskiej historii naszego regionu?
Jest to 45 rok, czyli przejście takie dosyć rewolucyjne, jeśli chodzi o strukturę własnościową i polityczną. Ten rok zapisał się dosyć traumatycznie dla Niemców i dla Polaków, bo dotarliśmy do wspomnień niemieckich mieszkańców, czy to Grimbergu, czy wiosek, które potem nazwano po polsku Jarogniewice, Ochla, Broniszów, Radwanów. No i to są wspomnienia, które dotyczą tego, jak wsiadali z dobytkiem swoim do pociągu i tą kolejką szprotawską dojeżdżali do Grimbergu i dalej uciekali przed Armią Czerwoną na zachód, w głąb Niemiec. Na to się nakładają wspomnienia ludzi pewnie, którzy wokół nas jeszcze żyją i mogą nawet opowiedzieć przednim słowem o tym, czyli tak zwanych repatriantów, czyli osób, które z kolei musiały opuścić swoje domy na wschodzie, na dawnych terenach polskich i tutaj bez własnej woli tak naprawdę przyjechać i zaczynać życie od nowa. Jedni i drudzy jedni wyjeżdżali, a drudzy przyjeżdżali kolejką szprotawską, bo wspomnienia mieszkańców Ochli i Jarogniewic są takie, że właśnie tą kolejką do tych trzech wiosek dojechali razem ze swoim zdobytkiem. Ani jedno, ani drugie nie jest specjalnie ani pogodne, ani szczęśliwe. To jest to dramat obu tych grup mieszkańców naszego terenu. Potem zaczęła się pewna normalizacja. Są dyskusje nasze, społeczników, naszego muzeum z zawodowymi historykami, czy coś się dzieje po tych torach po wojnie, czy nie. My zbieramy dowody i staramy się przekonać niedowiarków, tak to nazwijmy, że jednak coś się działo. Są to prace, że tak powiem, z pogranicza badań historycznych. Już my głównie korzystamy z metod, które dla historyków zawodowych są metodami pobocznymi. Czyli kontakty z ludźmi, kontakty z kolekcjonerami, kontakty z handlarzami i pamiątkami. Taką pamiątkę wykopano na jednym ze strychów kamienic w Poznaniu rozkład jazdy pierwszy powojenny dla okręgu poznańskiego z roku 1946, gdzie jest pociąg rejsowy w rozkładzie jazdy z Zielonej Góry, pisany jeszcze razem jako nazwa miasta przez te wszystkie wioski, również nazwane zupełnie inaczej. Tutaj zachęcam do wejścia na naszą stronę.
Czyli jest dowód na to, że kolej szprotawska funkcjonowała po 1945 roku, choć niektórym historykom się wydaje, że nie funkcjonowała.
No, traktujemy to jako dowód na to, że był pociąg z Zielonej Góry do Szprotawy, notabene skomunikowany z pociągiem z Poznania w rozkładzie jazdy i zakładamy, że on jeździł. Szczególnie, że tak powiedziałem, no, my bazujemy na wspomnieniach mieszkańców tutaj, no, w tym przypadku wiosek. I te wspomnienia są takie, że te pociągi jednak może nieregularnie, ale jeździły.
To ile lat trwała taka sytuacja i kiedy się zaczął ten smutny koniec kolei szprotawskiej?
No wiesz, tutaj było też dużo niesmutnych, ale i zabawnych sytuacji, bo mamy wspomnienie pioniera zielonogórskiego, który mówi, że był kolejarzem i na nastawni w Zielonej Górze z przerażeniem zobaczył, jak ze środka miasta wyjeżdża na niego pociąg pełen czołgów. Na samym początku po prostu nawet kolejarze nie wiedzieli, gdzie ta kolej dochodzi.
Aha, to ciekawe.
To było takie zdziwienie, że ze środka miasta nagle czołgi wyjeżdżają. To takie humorystyczne kwestie. Natomiast no, mieszkanki takich wiosek jak Chodków, Wichów opowiadały nam, że na przykład jeździły tym pociągiem do Kożuchowa, do fryzjera.
No proszę.
Wówczas na samym początku po wyzwoleniu Kożuchów był powiatem, a nie Nowa Sól. W związku z tym całe życie jakby towarzyskie, polityczne mieszkańców wiosek wzdłuż kolei szprotawskiej, tej części południowej, no jednak krężyło wokół Kożuchowa, który był takim miastem stołecznym dla tego regionu. Także wyjazdy do fryzjera, opowiadano nam, jak włożono płody rolne, jak drewno jeździło do zakładów w Nowym Miasteczku. No to było możliwe dzięki takiej ciekawostce technicznej. W Stypułowie na węźle kolejowym był rozjazd angielski, który łączył kolej szprotawską z koleją państwową. Coś, czego się nie robiło z reguły na kleinbanach. No dzięki temu można było do tego Kożuchowa rzeczywiście dojechać pociągiem. Jeśli chodzi o, mówisz, koniec, no tutaj też są opowieści. Jeden z mieszkańców Ochli nam opowiadał, jak wracał z wojska, z służby zasadniczej i opowiadał taką historię, że właśnie pisał do brata, który w Ochli został, no, że się cieszy, że już z wojska wraca do domu, że nie może się doczekać, kiedy tym pociągiem przez te pagórki Zielonej Góry do Ochli sobie pojedzie do domu. No brat ponoć mu odpisał, że właśnie demontują tory, że już niestety pociągiem nie pojedzie.
Który to był rok, tak? Żebyśmy...
To był rok 52-53. Tutaj nasz rozmówca dokładnie nie pamiętał. Miał znaleźć na strychu gdzieś swoje papiery. No na razie jeszcze żeśmy do nich nie dotarli. No ale mówię, lata 52-53. Natomiast mieszkańcy południowej części kolei szprotawskiej, czyli od strony Szprotawy, opowiadają, że do dużej rozlewni mleka, do dużej mleczarni w Ciepożycach pociągi dojeżdżały jeszcze, no jedni mówią w roku 55, inni w latach 60, a nawet była jedna opowieść, że jeszcze prawie pod rok 70. No, opowiadało nam to wiele osób. Myślę, że nie jest to tak legenda miejska, w tym przypadku wiejska,
no tak.
Ale coś w tym na pewno jest. Prawdopodobnie ta część północna kolei szprotawskiej od Zielonej Góry do Szprotawy, czyli od granic Zielonej Góry w zasadzie, poza granicami miasta, została rozebrana wcześniej, w połowie lat 50. Natomiast ta południowa część między Stypułowem a Szprotawą, no przynajmniej 10 lat później, czyli lata 60., może nawet w roku 70.
To teraz zapytam już tak nieco pod koniec naszej rozmowy. Co udało się uratować od zapomnienia, bo Klub Miłośników Kolei Szprotawskiej podjął no, gigantyczny trud, a to oznakowania szlaku turystycznego. Próbowaliście wpisać wszystko do rejestru zabytków. Ratujecie też stary tabor kolejowy. Co udało się uratować i gdzie możemy to obejrzeć?
To znaczy, na terenie kolejki robiliśmy odkrytkę archeologiczną dworca w Radwanowie. W jaki sposób żeśmy udostępnili pozostałości stacji czy przystanku w Broniszowie i w Chodkowie. Natomiast na terenie miasta Zielonej Góry pociągi jeździły najdłużej, bo była to, no, te pozostałości kolei szpotowskiej stanowiły taką wewnętrzną miejską bocznicę kolejową. I bazując na zabytkach i na pozostałościach w terenie, które wpisaliśmy do rejestru zabytków, stworzyliśmy taki skansen kolei powiatowych. Skansen kolejowy specjalizujący się właśnie w takich kolejach kajmanowych, takich dojazdowych, powiatowych, kolejkach przemysłowych. Mamy trochę taboru, mamy parowóz z 1909 roku, mamy wagon francuski z takich kajmanów francuskich z roku 1915. Aktualnie remontujemy wagon osobowy, który taki sam typ wagonu, jak jeździł między Grimbergiem a Szpotą. Wagon z 1890 roku jest w trakcie remontu. Ale zbieramy również dużo urządzeń kolejowych. Mamy najstarszy w Polsce skrajnik kolejowy. Mamy bardzo ciekawy też XIX-wieczny kozioł oporowy tutaj z regionu i kilka innych jeszcze eksponatów. To wszystko jest przy ulicy Morwowej, między Morwową w zasadzie a 1 Maja, tam gdzie kiedyś była bocznica do małej winiarni, o której mało kto pamięta. No tutaj czynimy starania, aby ten skansen prowadzić wspólnie z miastem. Na razie inwestycje idą z budżetu obywatelskiego, natomiast chodzi o to, żeby jednak merytorycznie to jakoś sformalizować. No ostatnio zajął się tym pan Stanisław Tarnawski, nestor, że tak powiem, urzędu. I także są to dobre ręce. Myślę, że teraz pójdzie to szybko i będziemy mogli to przynajmniej sformalizować w taki sposób, żeby na terenie miejskim w zasadzie współpracy między stowarzyszeniem, czynnikiem obywatelskim a miastem, no, wspólnymi siłami w przededniu ostatecznie 150-lecia kolei i większego jeszcze jubileuszu, bo 800-lecia miasta, czyli w przededniu tych wielkich rocznic, żeby powstało coś na wzór nawet tego połączenia miasta z gminą, bo to byliśmy pierwsi w Polsce, takich muzeów lokalnych współprowadzonych przez samorząd, a organizację społeczną w Polsce niewiele jest. To też może być prekursorem i mówię, przededniu tego 800-lecia, 150-lecia możemy coś bardzo fajnego zrobić. Tutaj mówię,
w takim razie zapraszamy miłośników dawnej kolei do obejrzenia tych ciekawych zabytków, a ja bardzo dziękuję mojemu gościowi za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Moim rozmówcą był Mieczysław Bonisławski, współzałożyciel klubu miłośników kolei szprotawskiej i współtwórca skansenu kolei powiatowej.
Wiem, że nic nie wiem.
Czy współczesny świat, media społecznościowe, środki masowej komunikacji zmieniają również zasady demokracji? Wyjaśnia w rozmowie Andrzej Pierzchała.
Dziś moim gościem jest pan Janusz Szewczak, prawnik, analityk gospodarczy, publicysta społeczno-ekonomiczny, specjalista z zakresu finansów, prawa finansowego i makroekonomii, wykładowca akademicki, były parlamentarzysta, człowiek wielu talentów, również sportowych. Witam pana.
Witam serdecznie.
Dodam jeszcze, bo to główny powód naszego spotkania na antenie, autor wielu ważnych publikacji książkowych, m.in. o banksterach, to był bestseller, a ostatnio również w krakowskiej oficynie Biały Kruk, idiotokracji. To jest swoisty neologizm. Zarejestrował pan tą nazwę?
No na razie nie, chociaż rzeczywiście wydaje się, że obok demokracji i innych kracji mamy coś nowego. No i w dużej mierze bym powiedział coś bardzo niepokojącego.
No właśnie, ja znalazłem i autokrację, pajdokrację, plutokrację, ochlokrację, technokrację, scjentokrację, merytokrację, a nawet kleptokrację. No i oczywiście demokrację z przymiotnikiem liberalna. Gdzie to umieścić, tą pańską idiotokrację? Wprawdzie w podtytule wyjaśnia pan, że to zmowa głupców, ale wolałbym jakieś szersze uzasadnienie, jeśli łaska.
Tak. Za długo zastanawiałem się, jaki tytuł właściwie pasowałby do naszej współczesności, do dzisiejszej rzeczywistości. Z reguły najczęściej myślimy o tej formie rządów, jaką jest demokracja z dodatkiem liberalna. No ale pytanie moje było takie, że jakby same skierowane do siebie, czy my się nie staczamy już jakiejś odmęty, bym powiedział, pewnego rodzaju terroru, nawet nie formy demokratycznej, tylko terroru nowoczesnej głupoty, która właściwie w dużej mierze eliminuje i autorytety, i mądrość, a nawet zdrowy rozsądek. To właśnie widzimy na co dzień. Ja powtarzam chętnie cytowane przez siebie, można powiedzieć, powiedzonka, czy przysłowia, czy pewne parę mien, które mówią, że dobrze jest mieć otwarty umysł, ale nie na tyle otwarty, żeby z niego co chwilę wypadał mózg.
Wydawało się, że demokracja jest jakimś szczytem swoistym, prawda? Ale była taka wypowiedź świętego Jana Pawła II, że demokracja bez wartości łacno przeradza się w dyktaturę. Czy mamy do czynienia z czymś podobnym? Bo jednocześnie czytamy na przykład u profesora Wojciecha Roszkowskiego w Roztrzaskanym lustrze, że mamy do czynienia z upadkiem cywilizacji zachodniej.
Absolutnie tak. Ta moja pozycja dotycząca idiotokracji bardzo współgra z tym, co napisał pan profesor Roszkowski, który w sposób taki niezwykle precyzyjny, naukowy pokazał nam te zagrożenia. Ja bardzo chętnie cytuję świętego Jana Pawła II ze wszystkich swoich pracach, mianowicie dlatego, że to oprócz przywódcy duchowego, nie tylko przecież katolików, polskiego narodu, był wybitny intelektualista. I zaczynam swoją książkę od zacytowania świętego Jana Pawła II, który mówi tak: głupiec bowiem łudzi się, że posiada rozległą wiedzę, ale w rzeczywistości nie potrafi skupić się na sprawach istotnych. Nie pozwala mu to zaprowadzić ładu we własnym umyśle, ani przyjąć właściwej postawy wobec samego siebie i najbliższego otoczenia. Gdy wreszcie posuwa się do stwierdzenia, że Boga nie ma, ujawnia z całkowitą jasnością, jak znikoma jest jego wiedza i jak daleko mu jeszcze do pełnej prawdy o rzeczach, o ich pochodzeniu i przeznaczeniu. To jest takie memento, można powiedzieć, dla współczesności, kiedy ta idiotokracja właściwie rozrasta się do rozmiarów porażających, bym powiedział, tych, którzy nie tylko mają kompetencje, wiedzę, wykształcenie, bo często wykształcenie też uważamy, wcale nie musi iść w parze z rozumem, z rozsądkiem, zdrowym rozsądkiem. Nawet takie pojęcie, które tu przytaczam w tej pozycji, uczeni idioci. To jest, wydaje się, zbitka taka słów, prawda, nie bardzo, można powiedzieć, pasująca do siebie, ale tak jest, przy czym my mamy tą chorobę, którą ja nazywam taką dżumą XXI wieku, czyli współczesną głupotę. To jest choroba przez stara cywilizacji.
No właśnie.
Głupcami mieliśmy zawsze do czynienia.
Filozofowie starożytni się zmagali. Erasm z Rotterdamu napisał pochwałę głupoty słynną,
tak,
prawda?
Ja go tu bardzo wszechstronnie, wielokrotnie przytaczam, bo wówczas przecież też ta pozycja była szokująca, pokazująca, że to nie jest tak, że ludzkość już wszystko wie, zjadła wszystkie. Rozumiem się, że ta nasza choroba tej głupoty, takiej wszechogarniającej, takiej w wymiarze również, bym powiedział, atakującej wszelkie wartości chrześcijańskie. To jest nowa odsłona jakby dzięki technologii, dzięki mediom społecznościowym. Każdy głupiec może dzisiaj zasłynąć na 5 minut na całym świecie.
Mało tego, może zostać wybrany do parlamentu. Dzisiaj takich przykładów nam nie brakuje. Pan ma takie doświadczenie parlamentarne. No jest poziom intelektualny i poziom wiedzy ekonomicznej i prawniczej u naszych parlamentarzystów według wielu fachowców jest żenujący, ale tak właśnie dyktuje demokracja. Każdy może zostać wybrany i problem jest, jak mówią niektórzy, w wyborcach, a nie w wybieranych.
Niewątpliwie jest tak, że również jakieś ciała polityczne są pewną emanacją pewnych postaw, nastrojów, zachowań, opinii społecznych, czyli skoro właściwie to społeczeństwo jest, tak bym powiedział, demoralizowane, ogłupiane przez całe dekady, to dziwnego, że być może woli mieć takiego reprezentanta, który przypomina im bardzo siebie. I ja mówię, największym problemem jest to, że sytuacja, w której głupota bierze się za myślenie, czy można powiedzieć za tworzenie prawa, tak, za budowanie systemów pewnych społecznych. Wtedy mamy absolutne porażające niebezpieczeństwo. Też bardzo często ta dzisiejsza głupota przypomina do złudzenia, można powiedzieć, postęp, nowoczesność.
A no właśnie, to są pojęcia, które są definiowalne w sposób taki rozszerzający, że trudno już trafić w sedno. O co chodzi z nowoczesnością? O co chodzi z postępem? Z tolerancją? To następne takie redefiniowane namiętnie pojęcie.
Jeśli dzisiaj ta głupota, czy ludzie po prostu zwyczajnie głupi i podli są nagradzani tytułami naukowymi, nagrodami międzynarodowymi. Jeśli nagradza się tych głupców dość powszechnie, kreuje się ich, popularyzuje ich zachowania, postawy, to coraz trudniej odróżnić tych mądrych od tych głupich.
Od co?
Tak, to jest coraz trudniej odróżnić to, co wartościowe, od tego, co jest miałkie, byle jakie, głupie, podłe czy deprawujące.
Ale nieuchronnie wobec tego doszliśmy do problemu mediów, które kiedyś były nazywane czwartą władzą. Dziś niektórzy twierdzą, że jest to pierwsza władza w gruncie rzeczy i władza nieograniczona, szczególnie jeśli chodzi o tak zwane media społecznościowe. Ja nigdy nie użyłem tego bez cudzysłowu.
Tak, no my ten termin, prawda, mamy jako media, social media, czyli te socjalne, społeczne.
A to jest biznes i to miliardowy.
Ale oczywiście jest to wielki, wielki, niezwykle bym powiedział agresywny biznes. Biznes, bym powiedział na dodatek, aspirujący do roli twórcy pewnych zasad, wartości, czy antykultury, bym powiedział, ale niezwykle bogaty, sprawny, bezwzględny w eliminowaniu tych, którzy mają jeszcze jakieś wątpliwości, którzy posługują się krytycznym myśleniem, którzy analizują pewne rzeczy. No to jest bardzo widoczne, to nie tylko przecież te wydarzenia współczesne w Polsce, ale również w Stanach Zjednoczonych. No można powiedzieć, czy ktoś z nas mógłby sobie wyobrażać, że prezydent największego państwa na świecie zostanie ocenzurowany, czy zbanowany, jak to się mówi.
Powstaje pytanie, kto naprawdę rządzi?
Tak, Twittera czy innych środków tego typu.
No doszliśmy w gruncie rzeczy do takiego momentu, że muszę pana zapytać o lek na idiotokrację. Czy jest jakaś nadzieja? I jaka?
Wie pan, oczywiście to jest trochę tak, że te kolejne pokolenia są w pewnej kontrze, są często krytykowane przez tych starszych. Pamiętajmy jednak, że ludzie starsi dzisiaj w dużej mierze są ostatnimi strażnikami takimi naszej tożsamości, można powiedzieć, pamięci pewnej historycznej, duchowej, religijnej.
Ale to przepraszam, że mówię słowo, autorzy starożytni również narzekali na młodzież.
Ale oczywiście, no ale jednak był Sokrates, który nauczał, był Seneka, był Platon, który pozostawiał wielką spuściznę, Arystoteles i tak moglibyśmy wymieniać, a później był święty Tomasz z Akwinu, czy święty Augustyn, czy właśnie wspomniany przez pana Erasmus z Rotterdamu, Kant, Leibniz, co moglibyśmy tak wymieniać, że były autorytety nie tylko intelektualne, czy nawet moralne, etyczne, ale byli to ludzie ze wszechmiar mądrzy po prostu. To jest problem oczywiście gigantyczny dzisiaj, bo dzisiaj wielu zwykłych głupców uchodzi za autorytety.
No właśnie, nie znam przypadku, żeby ktoś z powodu czegoś mądrego, powiedzenia czegoś mądrego uzyskał jakąś popularność, a za to z powodu powiedzenia czegoś totalnie głupiego bardzo łatwo jest być popularnym.
Tak jest, bo takie postawy są właśnie przez te media społecznościowe głównie nagradzane, one są promowane, one bardzo szybko przyciągają grupy całe zwolenników. No ja bym powiedział, że jednak głupota nie zwalnia od myślenia. Każdy powinien, że tak powiem, sam podejmować pewne decyzje, nie zdawać się na wyłącznie informacje z sieci internetowych, bo wiemy, jaka jest skala po prostu zwykłych oszustw, kłamstw, prawda, tych fake newsów. Dzisiaj nie bardzo już potrafimy odróżnić, co jest informacją prawdziwą, co fałszywą, co jest oceną z gruntu wymyśloną.
Bo jest to niezwykle trudne. Czyli jest jakaś puenta naszej dzisiejszej rozmowy pozytywna? Bardzo bym prosił.
No, puenta jest niestety dość, bym powiedział, pesymistyczna, dlatego że te role takich instytucji, które kształtowały ludzki rozum i charakter, ludzką myśl i ducha. Kiedyś to były uniwersytety, to były kościoły, to były rody, które tradycyjne. Dzisiaj właściwie można powiedzieć, tego nie ma. Dzisiaj raczej się indoktrynuje się, czy się tworzy pewne ideologiczne koncepcje na uniwersytetach bardziej niż zmusza do myślenia przede wszystkim. Nie tylko do przyswajania wiedzy, ale do myślenia. Więc no, to jest bardzo trudny moment dla społeczności, a można powiedzieć być może dla właścicieli świata, ci, którzy no, nie myślą albo przynajmniej nie podejmują tego w ogóle tego wyzwania, są z tego powodu zadowoleni, bo jak mawiał Fredro, głupoty straszna potęga, ziemię burzy, piekła sięga.
No właśnie, czyli dużo tego optymizmu w pańskiej wypowiedzi na koniec nie było. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję serdecznie.
Przypomnę państwu, że dziś moim gościem był pan Janusz Szewczak, prawnik, analityk gospodarczy, a przede wszystkim publicysta społeczno-ekonomiczny i wykładowca akademicki. Dziękuję bardzo.
I na zakończenie audycji parę ciekawostek. Łąki kwietne to element, który coraz częściej jest spotykany w przestrzeni miast. Miasto zadecydowało o zmniejszeniu częstotliwości koszenia trawników i zapowiada zakładanie łąk kwietnych. Pojawiają się jednak pewne głosy niechęci wobec tego typu rozwiązań. Po pierwsze, niekoszenie trawy kojarzy nam się z zaniedbaną działką. Alergicy mogą mieć problem. Mogą też tam się zagnieździć kleszcze. No i gdy na skwerach wyschnie wskutek suszy taka łąka, to może być zarzewie pożaru. Profesor Andrzej Greinert z Instytutu Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego. W 2015 roku przewodniczył pan zespołowi do spraw rewaloryzacji terenów zieleni w Zielonej Górze i też takie sugestie były odnośnie zakładania łąk?
Wtedy takie sugestie były rzadkością. Słusznie pan redaktor zauważył, że łąki kwietne są zakładane. To nie jest tak, że założymy trawnik, a potem z tego trawnika będzie łąka kwietna. Jeżeli dana powierzchnia została założona w formie trawnika, to należy ją eksploatować w ten sposób, w jaki jest to optymalne dla trawnika. Nie spotkałem się nigdzie z sytuacją taką, gdy na powierzchniach ewidentnie dedykowanych trawnikom, jak na przykład pasy rozdzielające jezdnie, nagle wyrastałyby łąki kwietne. To nie jest to miejsce. Łąka kwietna jest bardzo dobrym, fajnym rozwiązaniem, ale w wyznaczonych do tego terenach.
I czym ono się różni od trawy, od trawnika?
Łąka kwietna ma nieco inny skład gatunkowy niż trawnik. Trawnik jest zakładany jako powierzchnia pewnego rodzaju monolityczna, skonstruowana z różnych gatunków, odmian traw. Łąka kwietna jest powierzchnią, gdzie dopuszczamy świadomie do tego składu gatunkowego traw różnego rodzaju rośliny zielne, specjalnie skomponowane w ten sposób, żeby całość tworzyła różne ciekawe konstrukcje i barwne, i strukturalne.
Trwa poszukiwanie nowych źródeł energii. Poziom technologiczny pozwala już myśleć o produkcji energii w każdym domu, chociażby wykorzystując słońce bądź wiatr. Profesor Marian Kaźmierkowski twierdzi jednak, że długo jeszcze będzie konieczna produkcja energii konwencjonalnej, choć pojawiają się coraz ciekawsze pomysły na produkcję i magazynowanie energii.
Te badania idą w wielu kierunkach w tej chwili. Wydaje mi się, że niektóre energie to już widać, które się pojawią i które będziemy na co dzień używali, to wystarczy popatrzeć na wiatraki. I jeśli chodzi o fotowoltaikę, to też sprawność tych urządzeń wzrasta. Także te dwa kierunki w tej chwili to są już na dobrej drodze. Teraz problem jest z tym, żeby rzeczywiście stworzyć wytwarzanie energii rozproszone. To znaczy, żeby można było w każdym domu mieć własne źródło energii, a my wszyscy będziemy, jak to się ładnie mówi, prosumentami, czyli i konsumentami, i producentami. Podstawowy problem magazynowania tej energii jest w tej chwili na skalę taką poważną, nie jest rozwiązane. No chyba, że kierunek rozwoju pójdzie tak, że będziemy mieli małe, rozproszone magazyny, każdy w swoim domu, żeby te akumulatory, które będą zainstalowane w tych milionach samochodów elektrycznych, żeby równocześnie wykorzystywać jako rozproszone właśnie magazyny energii. Chodzi o akumulatory w samochodach, które mają pojemność 30-40 i więcej kilowatogodzin. Niemcy robili już obliczenia i to jest właśnie taki kierunek bardzo szybkiego rozwoju w tej chwili, przynajmniej w tej dyscyplinie tych inteligentnych sieci. Mianowicie oni sobie policzyli, że jeżeli to będzie 4 miliony samochodów, czyli 10% tego, co mają na rynku, to już jest na tyle poważny magazyn energii, że można w sytuacjach awaryjnych podtrzymywać stabilność całego systemu energetycznego, korzystając z tej energii zgromadzonej w tych akumulatorach.
Jak pokazują badania, prawie wszyscy Polacy boją się dentysty. 15% badanych deklaruje dentofobię, czyli paniczny lęk przed stomatologiem. Nie dbamy odpowiednio o higienę, prawie 4 miliony Polaków nie myje zębów. 800 tysięcy nie ma nawet własnej szczoteczki do zębów. Tymczasem niewyleczone zęby są nie tylko mało estetyczne, ale zagrażają naszemu zdrowiu. Szkodzą sercu, nerkom, stawom, zwiększają ryzyko stanów zapalnych i wielu innych chorób. u kobiet w ciąży zagrażają rozwojowi płodu, mówi stomatolog Katarzyna Dorocka.
Zęby, proszę Państwa, bardzo ciężko pracują, można powiedzieć non-stop. No i nie ma cudów, nie ma się co łudzić, że jak coś tak ciężko pracuje, to nie będzie wymagało od nas żadnej opieki i ochrony, a czasami nawet jakichś drobnych akcji ratunkowych. Podstawowa opieka, którą możemy zębom zapewnić, to jest ta zwykła higienizacja, czyli mówiąc wprost, no po prostu mycie zębów. Najważniejsze jest, żeby to po prostu uczciwie robić, nie robić sobie takiego wolnego od higieny. Przeważnie ograniczamy się do szczotkowania, aczkolwiek ta świadomość, że są nitki dentystyczne, że są irygatory, już się przybiła, już ludzie o tym wiedzą. Mam część pacjentów bardzo świadomych w tym temacie, pięknie o siebie dbających, co też widać, bo zęby się bardzo pięknie odwdzięczają. Ale ja już bym nawet apelowała o to, że proszę Państwa, uczciwie je umyjmy. Policzmy, ile tych zębów mamy, bo jeżeli nam się zęby kończą na ósemce, to nie myjmy do siódemki, umyjmy tą ósemkę jeszcze, bo skoro jest, niech będzie. Natomiast przestrzenie wąskie między zębami, niteczka. Operowanie nią przynosi bardzo dużo korzyści, bo resztki pokarmowe usuwa z tych przestrzeni ciasnych, do których szczotka z pastą, mimo bałamutnych reklam telewizyjnych, jak to tam cudo nam wyczynia w ustach, szczotka z pastą tam po prostu nie dotrą, bo jest za ciasna.
Na dziś to już wszystko. Dziękuję za uwagę i zapraszam za tydzień o tej samej porze. Krzysztof Bałuk, do usłyszenia.
Wiem, że nic nie wiem.
Wiem, że nic nie wiem.
Program popularno-naukowy Radia Zachód.